wybuch wojny. No ja wtedy mieszkałem na Żoliborzu. Pamiętam pierwszą walkę powietrzną nad placem inwalidów, jaką nasi lotnicy toczyli z Niemcami. No w zasadzie trudno powiedzieć, że czy to było dla nas zaskoczenie, bo to wszystko wisiało w powietrzu już gdzieś tak od wiosny 1939 roku. Z tym, że no my byliśmy wszyscy, chyba całe społeczeństwo, raczej dobrej myśli, że my pójdziemy w głąb Rzeszy, a nie oni tutaj do nas. No rzeczywistość była inna.
A czy pamięta pan może, kiedy pierwszy raz zobaczył żołnierzy niemieckich w Warszawie?
Proszę pana.
Jakie to było okoliczności?
Pierwszy raz zobaczyłem dwóch Niemców, którzy, szczerząc takie zdrowe, białe zębiska, oni dla żartu fechtowali się bagnetami. To było na ulicy Krajewskiego, to było takie przejście, Zakroczymska przechodziła w ulicy Krajewskiego pod wiaduktami, pod torami Dworca Gdańskiego, przejście na Żoliborz. Ja właśnie szedłem tu od Starego Miasta, z tej PWP-u na Żoliborz, z kimś tam, z matką czy z ojcem, już nie pamiętam. I wtedy tak mnie poraziło to, z bliska ci dwaj Niemcy, a jednocześnie mnie uderzył ten ich jakiś taki, w kontraście z naszymi żołnierzami, których ja widziałem wymęczonych po tym boju, te pokrwawione owijacze, no było to wojsko cofające się, to oni imponowali tą taką swoją świetnym ekwipunkiem, jakąś taką znakomitą tężyzną. No, patrzyło się jak na wroga od razu, ale był to wróg, który budził respekt. Szczególnie w takim smarkaczu 11 czy 12-letnim. Później pamiętam po Żoliborzu, już jak się zaczęła okupacja, te ich patrole krążące. Oni bardzo, szczególnie na początku okupacji, bardzo gęsto Warszawę patrolowali. To chodziło tak po 3-4. Pamiętam, tak chodzili, ja mieszkałem przy Placu Inwalidów, chodzili wokół tego placu, to tak zwane strajfy się wtedy ich nazywaliśmy. I to było nawet coś w rodzaju lęku takiego chłopca, bo to zależało też od indywidualności, jacy to byli ci ludzie. I pamiętam takiego, który chodził, miał taką straszną, drapieżną, sępią twarz. Taką cofniętą szczękę, długi, haczykowaty nos i takie złe, przenikliwe oczy. I ja po prostu uciekałem wzrokiem od niego, mając te 12 lat wtedy. A jednocześnie ja czułem do niego taką jakąś, może nienawiść, za duże słowa, ale coś w tym rodzaju.
Sam wybuch powstania. Proszę powiedzieć, jak pan zapamiętał godzinę W, bo pan, nie wiem, czy czuł, że zbliża się coś?
Nie, ja tak jak powiedziałem, ja oczywiście nie będąc w konspiracji, nie byłem na żadnym punkcie kontaktowym, nie byłem w żadnym oddziale. Pierwszy, którego zobaczyłem, to był mój późniejszy dowódca drużyny. Zresztą postać znana wszystkim czytelnikom książek o powstaniu albumów. To jest takie wielokrotnie wykorzystywane zdjęcie. To jest taki facet w berecie, w wiatrówce ze szmajserem, Rom, pseudonim Roman Marchel. On jest w wielu książkach, napisał kapitalne zdjęcie. Typ, żołnierza, typ powstańca. To był pierwszy, którego ja zobaczyłem.
Jakie zrobił na panu wrażenie?
Pamiętam jego słowa. Oni wpadli na klatkę schodową z pytaniem, gdzie komisarze? Bo oni chcieli dostać w ręce tych komisarza. Komisarze już ukrywali się w samym gmachu, to zresztą też długi temat. Oni przemieszczali się, bo to jest olbrzym, z tysiącem zakamarków PWPW. I oni ileś godzin tam się ukrywali, zanim ich nakryto. Zresztą ja niosłem tego gestapowca, komisarza, niosłem na noszach do naszej lekarki, doktor Rany, bo on sobie strzelił w podniebienie. On już zobaczył, że jest sytuacja bez wyjścia, strzelił sobie w podniebienie. Więc ten Roman Marchel wpadł, gdzie komisarze? I pamiętam słowa jednej, na tej klatce schodowej, jednej z tych naszych znajomych, z tych pań, ona tak jakoś, no w moim przekonaniu, głupawo zapytała, to wy ich zabijacie? To było takie kobiece bardzo. A on na to odpowiedział jej pytaniem. On miał taki lekko charakterystyczny, chrypliwy głos i mówi, a jak mojego brata na ulicy rozwalili, to w porządku było? On i tym odpowiedział na to, to wy ich zabijacie. I trzeba trafu, że ja się do niego zgłosiłem, bo organizowała się już natychmiast po zdobyciu PWPW. Obrona tego obiektu, wiadomo było, że przecież musimy mieć przygotowanie, że Niemcy też ruszą.
Zaraz, a co mama na to? Przecież to puchała.
A, widzi pan. Więc ja to opisałem w mojej tej książce Stasiemko na czołgi, tą sytuację, kiedy zorientowałem się, że wytwórnia jest nasza, że już są tu nasi, to ja tylko pamiętam, to takie może chłopięce, że z gołą głową, to niepoważnie, czapkę chwyciłem i wyskoczyłem z mieszkania, a ojciec rozpaczliwie wołał: Julek, Julek, za mną. A ja leciałem w dół po 10 schodków i ja tak wtedy napisałem i tak to czuję dziś, że gdyby się mój ojciec jak rejtan położył w progu, to ja bym po ojcu przebiegł. Wie pan, tu wrócę do tego słowo powstanie. Dla mnie to był jak porażenie prądem elektrycznym. Bo ja nie wiedziałem, że będzie powstanie. Nagle jest powstanie i nie generał Chłopicki, Rzymirski tam 120 lat temu, tylko tu jest powstanie i ja mogę być tym powstańcem. To jest mój moment, moje życie. I ja natychmiast wtedy popędziłem do PWPW. Zresztą było nas chyba ze trzech z tego bloku, bo to był niewielki dom tych rówieśników, miałem trzech, czterech zaledwie. I wtedy tak się, to był zbieg okoliczności, że tego Romana Marchla, to był wyróżniający się od początku człowiek, to był jedyny, który tego Szmajsera już miał w godzinie W, zresztą on tego Szmajsera, bo on był kierowcą PWPW. On sobie sam go przybił z ulicy Królewskiej, bo razem z granatami, bo tam zaopatrzyła się nasza grupa, tam była wytwórnia granatów. I on sobie tego Szmajsera, tą ciężarówką swoją przywiózł. Nawiasem mówiąc, ten Szmajser leżał na platformie ciężarówki, a na nim leżała rzucona brudna szmata. I kiedy on wjeżdżał do PWPW przed godziną W, to ci żandarmi zajrzeli na tą platformę, ci, którzy otwierali mu bramę, zobaczyli, tylko szmata jest i on wjechał. Więc on miał tego jedynego Szmajsera. On zresztą najskuteczniej działał w czasie zdobywania wytwórni. On miał od razu kilku ich na koncie. Zresztą był taki makabryczny moment, że jak oni uciekali przez ten wysoki parkan w kierunku Cytadeli.
A parkan chyba ma 4 metry wysokości.
To jest 4-metrowej wysokości. Oni tam po jakichś tych takich poprzeczkach się tam windowali w górę, po tych wiązaniach. I on jak pociągnął po nich z tego Szmajsera, to nie pamiętam już ile, bo oni jakiś czas jeszcze wisieli tam. Bodajże dwóch, a może i trzech, którzy gramolili się przez ten parkan, oni zostali w sytuacji, bo to prawa grawitacji, ani w prawo, ani w lewo. I tak makabrycznie rozszapierzeni. I nawet pamiętam, że jak ktoś go zaraz potem, Marchla, Roma tego, pytał o żandarmów, to on mówi, a wiszą tam na parkanie. Więc jego mianowano dowódcą obrony bloku mieszkalnego, jako wydzielonego obiektu w kompleksie PWPW. Ja się do niego zgłosiłem, od razu zostałem jego łącznikiem, od pierwszego momentu. Ten Szmajser, który on trzyma na tym zdjęciu, ja nigdy nie strzelałem oczywiście z tego Szmajsera, ja mu wielokrotnie ładowałem tego Szmajsera. Także jest to dla mnie taka fajna, bliska mi broń bardzo. No i wie pan, bardzo dobrze trafiłem, bo to się później nazywało drużyna Roma, ta załoga tego bloku mieszkalnego. Nas w ciągu całej obrony PWPW przewinęło się 19, przez, nigdy nas nie było jednocześnie 19, ale przewinęło się 19, żyje nas dwóch. Taki Lis, Leszek Grodecki, ja drugi. I dzięki temu, że byliśmy u tego Roma, to ja nie mam niedosytu, że gdzieś jakieś tyły, jakieś gdzieś tam, my sobie rzeczywiście mogliśmy powalczyć. Architektura tego kompleksu PWPW jest tego rodzaju, że Niemcy nawet początkowo w ogóle nie myśleli o frontalnych atakach, bo jeśli pan ma przed oczami ten teren, teraz to jest fort Legionów naprzeciw wytwórni, otoczony prawie lasem, tego fortu nie widać. Wtedy nie było ani jednego drzewa. To był płaskowyż trawnik spadający w stronę PWPW i teraz frontalne uderzenia niemieckie na wytwórnię, to byłaby za parę RKM-ów naszych i byśmy kosili ich jak kaczki. Wobec czego, a to było dobre wojsko, oni mieli mapy, poza tym plany Warszawy. Oni rozpoczęli ataki tak zwanej siły żywej, bo oczywiście, że od początku wytwórnia była bombardowana, ostrzeliwana z artylerii, miotacze min i tak dalej. To wszystko było. Zresztą tu przy okazji chcę coś wtrącić istotnego. Wytwórnia ma obiekt, ma opinię fortecy, że to wspaniałe do obrony gmach. Pozornie, bo konstrukcja jest żelbetowa rzeczywiście, ale olbrzymie otwory okienne cały gmach ma. Czyli artyleria niemiecka, pociski nie musiały przebijać ścian. One wpadały do tych olbrzymich okien od razu do środka PWPW. Oni dlatego nas szybko spędzili z górnych kondygnacji. Tam było nie do wytrzymania. W tej sytuacji oni wykorzystali co? Blok mieszkalny jest na skraju kompleksu PWPW w kierunku Wisły, wysunięty bardzo w stronę Wisłostrady i tam bardzo blisko, za fortem Legionów, przebiegał, właściwie jeszcze ten wykop jest, tylko torów już nie ma. Tam szła od dworca gdańskiego bocznica kolejowa do elektrowni aż na Powiśle. Tamtędy pociągi jeździły z węglem, a po drodze zaopatrywały tak zwaną garbarnię. Tam też były walki w powstaniu przymostowej. I ten wąwóz przez bardzo długi czas ich zakrywał przed naszymi oczami. Kończył się ten wąwóz i zaczynała się ta płycizna, nazwijmy to, już na kilkadziesiąt metrów przed tym blokiem mieszkalnym. I oni tamtędy podchodząc, oni mieli już tylko ten niewielki odcinek do przebiegnięcia. Dlatego wszystkie szturmy na PWPW, jeszcze wytwórni walk nie było, a zaczęło się to od nas. I 22, 23, 24 sierpnia to najpierw byliśmy sami, początkowo. Później dostawaliśmy wsparcie ze zgrupowania leśni, które do nas przyszło. Szczególnie taka polska kompania kapitana Stefana. Także byłbym też nieuczciwy, gdybym mówił, że sami broniliśmy. W każdym razie ten blok mieszkalny to były pierwsze takie, no tego rodzaju już walki. Nie to, że nieprzyjaciel jest gdzieś ileś tam set metrów przed nami, tylko my jesteśmy na klatce schodowej przy wyjściu z mieszkania, a oni są pod nami w piwnicy i my sobie rozmawiamy. To znaczy oni nam obiecują, że my was wyrzają jak sobaki, bo to byli, mówi się Niemcy, a to byli bracia Słowianie akurat wtedy. Poza tym był też regiment Azerbejdżan 111. To całe to towarzystwo zdobywało wytwórnie. Także my nawet granaty sobie rzucaliśmy, które im nie wyrządzały szkody, bo tam oni w tej piwnicy kilka załomów korytarza, to trzeba było nie wiem jakich rykoszetów, żeby go trafiło. Zejść do nich nie można było, bo bylibyśmy jak na ekranie na tle drzwi wyjściowych z klatki schodowej. To oni z tej piwnicy by nas załatwili wszystkich. Także były fajne momenty. Oni 23 wieczorem opanowali ten budynek przez zaskoczenie. Oni mieli znakomitą synchronizację. My wtedy siedzieliśmy, czujka tylko była w bloku mieszkalnym, bo się nic nie działo, był święty spokój. A my byliśmy w samej PWPW, w kwaterze naszej drużyny, zresztą kwatera z oknami na blok mieszkalny, bardzo blisko, ale jednak podwóreczko oddzielało. I nadleciały sztukasy i my się od razu zorientowaliśmy, że bomby lecą na blok mieszkalny. I proszę panów, od ostatniej bomby, ja nie wiem ile sekund upłynęło i od razu straszny ogień po naszych oknach, a my mieliśmy, to była farbiarnia, ta nasza kwatera, mieliśmy okna założone beczkami suchej farby. To tylko było słychać taki niekończący się syk, jak te pociski broni maszynowej grzęzły w tych beczkach. Wtedy pamiętam u nas, to był Roman, ja mówię tak, bo to po wojnie wieloletni mój przyjaciel, ten Roman Marchel Rom, on zaprosił takiego kapitana Stefana na obiad do naszej kwatery i zastępcę dowódcy naszej grupy, porucznika Białego, który zresztą zginął ostatniego dnia przy pocofywaniu się, bardzo dzielny oficer. I jak skończyły się te bomby i zaczął się ten cholerny ogień broni maszynowej po naszych oknach, to oni od razu się zerwali z krzeseł, Biały i Stefan do swoich, a Roman krzyczy na tarcie na mieszkalny. I wtedy wyskoczyliśmy, ale co się okazało? Oni już siedzą. Ta czujka się wycofała, bo naprzeciwko bloku mieszkalnego oni po wyjściu z tego wykopu kolejowego, z tego prowadzącego do Wisłostrady, tej garbarni, oni mieli jeszcze między tym wykopem a nami, nie było już zabudowy, były tylko działki warzywne, kartofle, pomidory, oni tam zalegali. Jak z tych pomidorów się ich poderwało 50, i ruszyli ławą na ten budynek, to trudno się dziwić, że tych trzech chłopaków się po prostu wycofało. Ale co ciekawe, nigdy nie ustaliliśmy, kto to był. Nikt się nie przyznał, że on był w tym momencie na tej czujce. Nie do ustalenia. Nawet nie wiem, czy to byli z naszej drużyny, bo my już dostawaliśmy wtedy wsparcie zmiany z tego zgrupowania leśni. No i wtedy było odbijanie tego bloku mieszkalnego. To już nie będę mówił szczegółów, ale moment, który się wiąże trochę osobiście ze mną, z tym, co ja na początku powiedziałem, że byłem takim trochę egzaltowanym maminsynkiem i wychowany na tych powstaniach, na tych chłopickich. Była taka sytuacja, że my byliśmy w tej części budynku od PWPW, oni w piwnicach pod nami. Raz jak zeszliśmy do piwnic, zresztą schodziliśmy do wody, bo jeszcze tu co utrudniało, pękły rury wodociągowe. My ostatnie 3 dni broniliśmy tego domu, no po kolana przesadza, ale do połowy łydek w wodzie, więc to przebieganie to też było trudne z pozycji na pozycję. My stanowiska strzeleckie mieliśmy w takich pomieszczeniach, tam dozorcy tego domu mieszkali, to były sutereny, więc sutereny mają to do siebie, że okna od ulicy są tuż nad chodnikiem, a o mieszkaniu są pod sufitem, więc my mieliśmy stoły, na stołach krzesła i takie były stanowiska strzeleckie, a na dole ta woda. I zeszliśmy w tą wodę i wtedy dostaliśmy ogień z obu stron korytarza, więc nie było szansy, też się wycofali, mieliśmy wtedy 2 rannych. Najstarszego z drużyny, takiego wujek, 49 lat facet miał. I wtedy się wycofaliśmy i kolejna próba wyparcia tych Niemców, to już tych Ukraińców właściwie, to już nie przez budynek, bo tam nie było możliwości, tylko obejść budynek od ulicy Zakątnej, schodami w dół, bo budynek ten stał na skarpie. To, co było parterem z tyłu budynku, to było pierwszym piętrem od Wisły, od frontu. I my tymi schodami ulicy Zakątnej schodzimy po cichutku. To już noc była, to już były, bo oni o jakieś 18 opanowali ten budynek i to parę godzin trwało ta przepychanka. Także to już było zupełne ciemności, jak my wtedy szliśmy tymi schodami. I ja szedłem jakiś trzeci, czwarty, razem z nami szło paru tych żołnierzy leśnika, a Roman Marchel, ten mój dowódca, szedł tak, myśliśmy gęsiego pod murem, a on szedł równolegle do nas, tak żeby mieć oko na wszystko z tym szmajserem. I zatrzymujemy się na dole schodów, zaczyna się rząd okien. I my w tych oknach słyszymy ich głosy. To były takie nieduże kwadratowe okna, gdzie nisko parapety były. 3 okna chyba były, albo 4. I wtedy do mnie akurat, ja miałem butelki z benzyną. Miałem tylko butelki z benzyną, miałem FN-kę tak zwaną, 7, belgijski pistolet. Nie miałem długiej broni. I on do mnie się podsuwa i szeptem mówi: Julek, butelki w drugie okno, benzyna w drugie okno. I ja wtedy poczułem się niesłychanie, no ja zaczynam natarcie. Jestem tam 3. czy 4. w kolejności, ale on do mnie, no ja mam tą benzynę. Ja tylko pamiętam sekundę strachu, to, że w drugie okno i taki ułamek sekundy o rany, to z tego pierwszego mnie rąbną, bo ja muszę przelecieć przed pierwszym, ale to była sekunda. Już na tyle byłem, to był 23 sierpnia, że żołnierz nie filozofuje, nawet jak ma 16. Drugie okno w drugie. Ja dzisiaj wiem, że oni by nie zdążyli z tego pierwszego strzelić, bo ja się mignąłem. I ja wtedy rzucam jedną butelkę, drugą, ona się rozbija o przeciwległą ścianę. Oczywiście morze ognia, bo to znakomicie się te butelki paliły. I wtedy ja wyrywam ten pistolecik z zapasa, ale ja rzucając te butelki, Rom i koledzy od razu doskoczyli równo prawie ze mną i zaczynają ogień z ponad parapetu w głąb do tych pomieszczeń. I ci wszyscy koledzy krzyczą: hurra! A ja, ten na tych powstaniach wychowany, ja wrzasnąłem: niech żyje Polska. Jak w teatrze. To później się na mnie o tyle odbiło, że w tym wieku nie znosi się patosu. Ci koledzy po prostu, do mnie to przylgnęło. Ja miałem takie wypadki, jak 5 lat po wojnie jeden z tych kolegów miał taksówkę w Warszawie. Ja jedę Marszałkowską, normalny dzień, ruch uliczny i ktoś na ulicy wrzeszczy: niech żyje Polska. Ludzie stają, patrzą, o co chodzi w ogóle. A to on do mnie z taksówki wołał. Zostało już to: niech żyje Polska. Więc wtedy wreszcie, nie, wtedy też ich nie wykurzyliśmy. Zresztą Marchel miał wyrzuty sumienia po wojnie, że on kazał mi tą benzynę rzucać, bo my wtedy na tle tego ognia w oknach byliśmy widoczni z zewnątrz. A my nie wiedzieliśmy o jednej bardzo istotnej rzeczy, bo nie mogliśmy wiedzieć. Nas flankowała z prawej strony szkoła imienia Emilii Plater. To był ostatni dom rybaków po stronie przeciwległej, tylko tak ukosem, nie vis-a-vis, tak jak szachownica jest ustawiona rogami. Dziś przez tą szkołę jeżdżą samochody, bo to jest ten zjazd Sanguszki na Wisłostrady. Tam stała duża, nowoczesna szkoła. I ta szkoła już była spalona. I on trzymał taki batalion dzik, całą linię rybaków. I my nie wiedzieliśmy, że pół godziny wcześniej Niemcy opanowali tą szkołę. My byliśmy przekonani, że nam tu nikt nie grozi, że tu nasi siedzą. I nagle my dostajemy ogień. Tutaj tak trua kadr, ale i z tyłu, i z boku trochę. I wtedy Rom się zorientował, że coś jest, że tu po prostu do nas prują z tej szkoły. I on się zorientował, że teraz tak, jak my tam skoczymy, bo on już krzyczał, kończyć ogień, skaczemy. No bo chodziło o to, że musieliśmy wszyscy przestać strzelać, bo ktoś skacze przez to okno, biegnie do następnego, do drzwi, a kolega go trafia z innego okna, więc musiało to być wyciszone. Kończyć ogień, skaczemy i za sekundę woła, wycofujemy się. Bo w tym momencie zaczyna się ten ogień. Wtedy też paskudnie trafili nam takiego granita, kolega, który dostał przy tych oknach, jeszcze zdołał się tymi schodami wywindować na górę, ale tam już przy zakręciu upadł. Zresztą miarą, jaki to był potworny łomot, jaka to była akustyka w tym powstaniu, to może być to, że ten granit upadł 2-3 metry ode mnie i on krzyczał. Po ruchu łz widziałem, ani słowa nie słyszałem, tylko jeden wielki łomot dookoła. No zaraz tam ze trzech skoczyło i przez podwórze go do ambulatorium. ...24 sierpnia, kiedy były te falowe natarcia na blok mieszkalny, ich wtedy bardzo wielu padło, bo oni forsowali takie wyrwy w parkanie, tych wyrw było kilka, ale jednak nie mogli ławą całą biec. A my, wtedy nas było chyba koło 10 i my po prostu kropiliśmy do nich wtedy bardzo skutecznie. I najbliższy leżał już tuż za wejściem do klat, bo oni się nam wdzierali się w okna. Bo to był taki mechanizm był, że nadlatywały sztukasy, rzucały bomby i my na czas tych bomb cofaliśmy się w głąb korytarzy.
Rozumiem,
a Niemcy od razu ruszali. I był taki moment, kiedy wypadamy z korytarzyka piwnicznego na najniższą kondygnację klatki schodowej i widać przez te drzwi klatki schodowej, jak dwaj już szarpią. Te drzwi były, wprawdzie one nie były w zawiasach, ale one były osadzone w workach piasku, więc trzeba było je wyszarpnąć. Już dwaj wyrywali i Roman od razu pociągnął po nich ze szmajcera. Tylko słyszałem straszny wrzask jednego, on uciekał, a drugi padł. I padł bardzo blisko. I wtedy po jakimś czasie, jak już oni, bo oni to były takie fale, jak dostali, padło ich tam 5-6, cofali się i zapadali w te kartofle i w te pomidory. I leżeli, my ich nie widzieliśmy. Później po jakimś czasie znowu ura i natarcie. Po albo przygotowaniu ogniowym artyleryjskim, bo działka mieli, sztukasy. I wtedy Roman, on mi nawet nie wydał rozkazu, bo on wiedział, że ja trzeba by skoczyć na przedpole, a oni tam leżą. I on do mnie mówi tak: Julek, a nie wyskoczyłbyś po karabin tego, co tu leży na schodkach? I ja przestraszyłem się i już chciałem powiedzieć, że o rany, za Boga. Ale ja widzę, że za jego głową są głowy tych paru ze zgrupowania leśnik. My rywalizowaliśmy i mnie się zrobiło wstyd, że w ich obecności ja się przestraszam. Ja wyskoczyłem wtedy tak zgięty w trzech susach po ten karabin. Ja nawet nie wiedziałem, czy do mnie strzelają, czy nie strzelają, bo byłem strasznie spięty. Chwyciłem ten karabin, ale ja zdążyłem jedną rzecz zauważyć, a było piękne słońce. On leżał łbem do dołu po tych schodkach, buciory w moją stronę. Jak leżał w dół, to jemu się też rękawy zsunęły. On miał ze 3 zegarki rzędem. To jest dowód, jak oni rabowali. To zdążyłem, bo to było tak niesamowite. Błysk tych rzędu zegarków na łapie. I od razu skoczyłem z powrotem. Także to taka dygresja. No i ten właśnie ten dzień 24, to my wszyscy byliśmy w euforii, kiedy ten atak za atakiem się załamywał i ich naprawdę tam na tym przedpolu to sporo leżało i zdawało się, że to jest dzień naszego triumfu. To był ten 24 i wtedy podjechało to działo szturmowe. Im przecież nikt tego nie mówił, że my jesteśmy w tych dwóch tutaj pomieszczeniach. Oni zaczęli ładować pociski w nas, w te okna. Od razu runął taki jeden największy chłop, Bacik, runął nam w wodę. Wtedy ja byłem w drugim pomieszczeniu. Aha, bo ja wtedy byłem w korytarzu piwniczym, tam były jakieś kable. Ja się rozokociłem zdobyciem tego karabinu od tego z zegarkami i ja sobie wykombinowałem, że dalej do następnego to jest ryzykowne się czołgać, ale ja sobie zrobię bosak taki, z takiego bardzo drugiego prętu i ja, ponieważ to jest parę metrów, ja trochę się poczołgam tym bosakiem. I w tym momencie ja usłyszałem pocisk w tym frontowym pomieszczeniu, wybuch, krzyk, a wiedziałem, że tam jest ten Bacik, Lis, ten mój Rom i ja w stronę tego wybuchu od razu rzuciłem to żelazwo i skoczyłem tam w tej wodzie oczywiście, w ten korytarzyk łączący i naprzeciwko widzę ten mój Roman Marchel, który dla mnie był Bogiem, Napoleonem. Ja czułem, że to, jemu się nic nie może stać, to był w ogóle idol. Ja patrzę, a on tak tu się trzyma za oczy, jak ślepiec, zatacza się ręką, obmacuje korytarz. Ścianę. Ja przerażony chwytam go za łokieć i mówię, ja pana poprowadzę. I on wtedy, to też świadczy o jego klasie. On był w szoku, trafiony tutaj, powierzchownie na szczęście, oko ocalało, ale zalany krwią tutaj, rozwalone to wszystko tutaj. I on w tym szoku, kiedy człowiek jest naturalny, że myśli o sobie. On wtedy, jak ja go chwytam za łokieć, chcę go prowadzić, to on mnie tak odpycha i mówi, ja sam dojdę, ratuj Bacika. I wtedy ja pobiegłem i patrzę, dwaj koledzy, ten żyjący Lis i drugi Bogiel, dźwigają z wody tego Bacika. Ten Bacik ważył no, dobrze ponad 8, duże chłopisko. Poza tym, ja go trzeci chwyciłem, on już raz jak był w wodzie, to on był śliski, ten mundur był śliski. Ja tylko zdążyłem, że tu zauważyć, że na tym mokrym, jemu taka czerwona plama się powiększa tu. I drobne, czerwone ranki posiekane uda drobnymi odłamkami, a tu czymś dużym dostał. I my tego Bacika dźwigamy z tej wody, a to wielki chłop, śliski, a my byliśmy słabi fizycznie, przecież my sypaliśmy po 4-5 godzin na dobę w czasie tego powstania. I my go upuściliśmy, on się nam drugi raz rąbnął w tą wodę. No więc drugi raz go wyciągnęliśmy, wtedy już tam ktoś krzyczał, sanitariuszka, niesiemy go, jeszcze przez ten korytarz tego bloku mieszkalnego, ale już za chwilę sanitariuszka z noszami się pojawiła. I wtedy pędem go do PWPW, do tej doktor Petrynowskiej. I mimo, że ona nas uspokoiła, znaczy uspokoiła, powiedziała, że on po prostu dostał tu w pobliże serca gdzieś i on nie ma mowy, żeby on żył. To było śmiertelne trafienie, ale my... Mimo tego, my mieliśmy ciągle, my z Lisem do dzisiaj, mamy ten taki 1% takiego, że może my go utopiliśmy choroba. Może on po prostu, gdybyśmy go nie upuścili drugi raz, może on by przeżył. Ona powiedziała, że to jest wykluczone, ale no, w takich sytuacjach zostają w człowieku te takie jakieś irracjonalne wyrzuty sumienia. Nie wiem, jak to nazwać. Dlaczego u mnie się skończył mój udział w powstaniu na Starówce? Tak jak się, no dziwnie, jakoś tak w sposób zaimprowizowany zaczął mój udział, bo mówiłem o tym przecież nie należeniu do konspiracji, o tej wytwórni, o tym Romanie Marku. Ja wyszedłem z ludnością cywilną ze Starówki, ale nieświadomie. To nie był mój wybór, że ja z rodzicami wyjdę. Zresztą ja wtedy rodziców nie było tam. To była sytuacja taka, kiedy padła wytwórnia, w ogóle przede wszystkim nasza grupa przestała istnieć. Naszą drużynę rozbili wtedy tego 24. I ta grupa się gdzieś tam rozproszyła. My trzej, to znaczy ten mój Roman Marchel, on był jeszcze na jedno oko nie widział, bo on był ranny w ostatnim dniu obrony tych naszych pozycji. Już bez broni, bo on tego Szmajcera jako nie nadający się do akcji przekazał Szmajsara komu innemu, w ogóle z innej grupy człowiekowi. Ten żyjący do dziś lis, o którym mówiłem, że dwóch nas żyje różny, to był bardzo ciekawy okres, bo my szwendaliśmy się po starówce we trzech. To trwało parę dni, bo my za wszelką cenę chcieliśmy przyłączyć się do resztek tego zgrupowania Leśnik. Była ta chęć znalezienia się wśród tych, których my znamy, którzy z nami byli w tej PWPW, no broniliśmy tego bloku mieszkalnego i szukaliśmy tych leśników. Nikt nam nie umiał powiedzieć, gdzie oni są. Ja dopiero teraz jestem mądry. Oni byli tak rozbici, tak wykończeni, bo oni najpierw na Muranowie byli zdziesiątkowani, a dokończono ich w PWPW, szczególnie przy wycofywaniu się pod tym ogniem ze Stykwiem. I oni byli już taką garstką, w takim stanie, że ich natychmiast prawie odesłano kanałami. I my szukaliśmy po starówce, a oni już, oni jeden dzień tam byli gdzieś w podwale 19 i od razu kanałami poszli. Ale wtedy poznaliśmy tą powstańczą starówkę dobrze, w sensie wsadzenia nosa wszędzie. Bo my szukając tych leśników odwiedzaliśmy szpitale, no odwiedzaliśmy naszych rannych przede wszystkim. Jeden leżał u świętego Jacka, jeden leżał na Długa 7, my tam wszędzie u nich byliśmy. Taka peregrynacja po tych ostatnich dniach starówki w ostatnich dniach. I ja najpierw nie wiedziałem, gdzie moi rodzice się w ogóle podzieli. Wyszli z wytwórni, umówiliśmy się, że oni będą w zakrystii kościoła franciszkanów. I ja po jakimś czasie tam poszedłem do nich, a ich już nie ma. I nikt mi nie umie wiedzieć, gdzie są. Okazało się, że byli na Świętojerskiej, Świętojerska 16. I ponieważ to była jedna z już niewielu ocalałych dużych kamienic, tam była masa ludności cywilnej. I tam też była taka znajoma nasza z PWPW, wdowa, która miała dwoje małych dzieci. Chłopak miał ze 4 latka, a ta córeczka to miała najwyżej 1,5 roku, 2 latka. I to był już 1 września, czyli przedostatni dzień, już zaczęło się schodzenie do kanału. I ona miała jeszcze, ta pani, taką, to była Żydóweczka, oni przechowywali ją w czasie okupacji. Ona była boną tych małych dziewczynek. Niewiele ode mnie starsza, pewnie z 18 lat, taka Helenka. I one się zwróciły do mnie jako żołnierz, opaska tego. Ja byłem faktycznie 16, ale dla tych cywilów to taki jak ja był prawie dorosły. Błagają, czy ja się odważę pójść tam w kierunku, gdzie a Niemcy następowali od franciszkańskiej już bardzo mały skrawek został. One tam zostawiły, cofając się w popłochu, uciekając tu, one poduszkę zostawiły. Tej małej nie ma gdzie położyć. Ja nie chcę tu pół godziny tego opowiadać ze szczegółami, bo to jest no, dla mnie szalenie ważne przeżycie, ale to wtedy ma sens ta opowieść, jeżeli właśnie ze szczegółami opowiadać, bo to był księżycowy krajobraz. One mi z grubsza określiły, gdzie to jest. Ja tam polazłem. Ja nie umiem, wszystkie nie miałem w ogóle w powstaniu zegarka, bo to nie były dzisiejsze czasy, kiedy dziesięciolatki mają zegarki. Dorośli mieli zegarki, nas chłopaczków mało kto miał. Ja dlatego nie umiem powiedzieć, ile ja tam czasu byłem, która to była godzina. A tu wszędzie tak, tu gruz, tu dziura w murze na inne podwórko, tu jakaś sterta czegoś, wszystko podobne, nie wiadomo jak, bo to oficynki, składziki, no gęsta ta zabudowa tej starówki, te ruiny, żywej duszy. Ani powstańców, ani naszych, ani Niemców. Ja, one tak mi z grubsza określiły, jak tam iść, gdzie... Ja widzę, że ja żadnej poduszki, ja nawet się nie zbliżę, no to krzykanie igły w stogu siana. I tak we mnie już się rodziła myśl, że no porażka moja, no przyjdę bez poduszki, no a bardzo mi zależało nawet... żeby tej Helence się spodobało, że ja taki dzielny, uczynny. Ja myślę sobie, no cholera, nie będzie tej poduszki. No to... I już kiedy kombinowamy, którędy teraz tutaj, bo ja nawet i orientację trochę straciłem w tych oficynach, w tych gruzach. Ja słyszę szwargot Niemców, bardzo blisko. Wyraźnie po niemiecku mówią. No to mnie sparaliżowało ze strachu najzwyczajniej. I teraz staram się wyłowić, z której gdzieś tak, bo to echo po tych murach, więc ja zamarłem. Na razie myślę, przycupnęłem, tak jakoś zdawało mi się, że jestem zasłonięty w kucki. Przesiedzę, może te głosy miną. Po jakimś czasie, krótko to, ja słyszę, że to nie tylko tu. Znowu słyszę niemiecki szwargot. I ja tak jakiś czas tam trwałem, słysząc te niemieckie głosy. I po jakimś czasie usłyszałem inne głosy od naszej polskiej strony, ale nie podejrzeli. To był taki szum, jakby szum zbliżającego się tłumu ludzi. Aha, ja od razu uczciwie powiem, że ja szybko ściągnąłem kurtkę niemiecką z opaską, zwinąłem i schowałem pod jakieś cegły. Zostałem w samej cywilnej białej koszuli i miałem cywilne spodnie. Ja miałem tylko niemiecką kurtkę, nie panterkę tą typową, taką letnią, tylko miałem z magazynu na Rybakach taką grubą z białym kapturem. Od spodu była biała, bo to zimowe było, wywracana na drugą stronę. Nie w plamki, tylko w wielkie łaty. Ja tą bluzę ściągnąłem z opaską, że w razie czego no, ostatecznie jestem chłopak cywil. Ale zacząłem, jak słyszę, że tu są jakieś głosy, fala, dużo ludzi, jakbyś zbliżających się, to ja zacząłem się stopniowo przesuwać wstecz, w tamtą stronę, bo wiem, że jeżeli ci ludzie, to znaczy z tamtej strony, to są te nasze, to jest ta nasza strona. I wreszcie zobaczyłem taką jakby polankę wśród, to było po prostu jakieś duże, większe podwórze. Gruz trochę było, ale była taka większa przestrzeń widoczna. I co ja widzę? Ja widzę, że tak niezupełnie tyłem, ale trochę tyłem, trochę bokiem do mnie, na takiej pryzmie gruzu stoi Szwab z pistoletem maszynowym w hełmie i patrzy tam. A tu zbliża się tłum, tłum cywilnych ludzi. To były pory wychodzenia ludności, bo ludność cywilna zaczęła wychodzić. Niemcy przez megafonu ogłaszali, żeby ludność wychodziła. Nasze dowództwo świadome stanu, sytuacji tej ludności, tak jak początkowo rygorystycznie zabraniano, to zaczęto tolerować to. No niech ci ludzie sobie nieszczęśliwi wyjdą, bo to wiadomo, że tu piekło. I te grupy duże ludzi wychodziły, prawdopodobnie to, o czym ja nie wiem, były jakieś pory wyznaczone i Niemcy, ci szwagrocący, których ja słyszałem, to były tak jakby ich czujki, patrole, które miały przejąć ten. I dalej tam gdzieś przekazywać następnym, bo to jakaś trasa była, ona prowadziła do Franciszkańska wzdłuż Zakroczymskiej, taką ruinami montażowni Fiata, bo tam była montażownia Fiata na Zakroczymskiej na zapleczu, do parku Traugutta, gdzie było niemieckie dowództwo tego odcinka frontu. I wie pan, ja jeszcze wtedy w pierwszym momencie zobaczyłem, że dalej stoi drugi Szwab, tylko dużo dalej. Oni stali na podwyższeniu, bo nie chcieli mieć wgląd ten tłum. I ja wtedy jeszcze miałem taki moment, że nie rezygnowałem, tylko ja sobie pomyślałem przez moment, to ja między tymi ludźmi pod prąd się przemknę. Ale to trwało chwilę, bo ja sobie natychmiast zdałem sprawę, ja się najzwyczajniej przestraszyłem czego? Że jeżeli jest tłum, który idzie tak, to jedna postać przemykająca się w kierunku przeciwnym jest bardzo widoczna. Dla tych, którzy to obserwują. Ja się najzwyczajniej przestraszyłem, że przecież mogą do mnie kropić wtedy. Że mnie po prostu tak czy inaczej zauważą i będzie katastrofa. I ja wtedy w tym momencie sobie zdałem sprawę, że to już jest dla mnie koniec.
Nie udało się panu tej poduszki tak przenieść.
I ja wtedy z tym tłumem dotarłem tam do tego parku Traugutta. A okazało się, że moi rodzice już tam byli wcześniej. Bo tam w tym parku, w sumie to było, chyba nie było 1000 ludzi, kilkaset osób było. No może 1000 był. Ale ponieważ to taka jedna, teren taki odkryty, a tam dosyć długo, wiele czasu się spędziło, bo oni tam rewidowali. Zabierali na przykład aparaty fotograficzne, co zresztą było wielką stratą, bo my mieliśmy jedyne zdjęcia w powstaniu naszej drużyny, to były robione 15 sierpnia na dziedzińcu PWPW. To było święto żołnierza, jak wiemy. I te jedyne zdjęcia to robił ojczym mojego kolegi z drużyny, a jego żona, czyli matka tego kolegi, miała to w aparacie. I ona, trudno mieć do kobiety pretensje, ludzie byli zmaltretowani fizycznie i psychicznie. Że ona zamiast film wyjąć i schować choćby do pantofla czy do torebki, to ona ten aparat dała z tym filmem. Ten cały tłum staromiejski pędzili nas pod wiaduktem dworca gdańskiego. Tam już, ponieważ już wtedy rodzice byli ze mną, to tam byłem świadkiem bardzo upokarzającej sceny. Mój ojciec miał srebrny zegarek, a na tej ławie tego, gdzie były te słupy żelbetowe wiaduktu, siedzieli dwaj kozacy w tych takich papachach kozackich. Siedzieli sobie po prostu, rozmawiali, a my przechodziliśmy obok nich. A mój ojciec się na moment zatrzymał, żeby do kubka, nie pamiętam, czy kubek ojciec miała, wody nie miał, czy odwrotnie. W razie do kubka nalewał wodę. Pewnie komuś tą wodę miał oddać. I kiedy nalewał, to mu się zsunął jakoś rękaw jesionki, bo był, mimo upału był w jesionce, bo ludzie brali to, co najcenniejsze. I ten zegarek błysnął w słońcu. A ci Ukraińcy akurat w tym momencie popatrzyli, ci kozacy. I na tego ojca mojego 50-paroletniego człowieka taki pentak, kozak, o tak, paluszkiem kiwnął. Nawet się do ojca nie fatygował, to kiwnął palcem. I ojciec, no co miał robić ten? Wyjmie z kabury i rąbnie przecież, kto mu zabroni. I ojciec podszedł i tak spokojniutko patrzył, jak ojciec zdejmował ten zegarek, schował do kieszeni.